Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Pani profesor, na początku od razu krótkie życzenia, no bo dzisiaj wyjątkowy dzień dla kobiet, ale tak naprawdę dzień wyjątkowy powinien być każdego dnia. Zgodzi się Pani ze mną?
A bardzo dziękuję i muszę powiedzieć, że nasi koledzy też się sprawili, ponieważ powiedzieli, że bez nas sobie w ogóle nie wyobrażają świata i że jesteśmy ich lepszą częścią. W związku z tym ja się już też czuję dowartościowana i za życzenia bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich moich koleżanek.
Pani profesor, zdrowie dla wszystkich Polaków, a szczególnie w okresie walki z COVID-em, jest najważniejsze, można powiedzieć kluczowe. Wszyscy wiemy doskonale, że jest jednak wciąż wiele obszarów, które słabiej albo w ogóle nie zagospodarowane są, żeby nie powiedzieć wykluczone. Czy do takich sfer należą choroby rzadkie?
Jak najbardziej. I chciałabym, żebyście Państwo jeszcze jedną sobie rzecz uświadomili, że w Polsce na choroby rzadkie, których jest około 8 tysięcy, choruje około 2 milionów osób. Jeżeli weźmiecie Państwo pod uwagę fakt, że tym osobom towarzyszą rodziny, przyjaciele, znajomi, to praktycznie jest tak, że każdy z nas ma jakiegoś swojego, kogoś bliskiego, kto jest chorobą rzadką. I dlatego ta nazwa choroby rzadkie wynika tylko z tego, że poszczególne choroby są rzeczywiście takie, że potrafią być raz na nawet na milion, ale biorąc pod uwagę ich liczbę, tych pacjentów jest cała rzesza, ogromna.
No właśnie, 2 miliony do 3 milionów plus rodziny i osoby towarzyszące, to rzeczywiście w takim razie może ta nazwa jest nieadekwatna, choroby rzadkie. Czy to jest rzeczywiście problem w XXI wieku?
Tak, proszę Państwa, zwłaszcza, że to jest tak, że większość tych chorób dotyczy dzieci, bo one wykrywane są w okresie dziecięcym. W wielu przypadkach choroby rzadkie, jakby ich taką istotną manifestacją kliniczną jest niepełnosprawność intelektualna różnego rodzaju. I zwykle jest tak, że ci pacjenci chorują wielonarządowo. I również jest taka bardzo trudna diagnostyka, dlatego że bardzo często jest tak, że oni chodzą od lekarza do lekarza, ponieważ ta wieloobjawowość sprzyja niestety temu i my mówimy o tym zjawisku takiego poszukiwania przyczyny choroby jako takiej odysei diagnostycznej pacjentów i to rozpoznanie jest robione czasem po wielu latach i to jest jedna z jakby domen, a druga jest taka, że musimy sobie uświadomić, że tylko 10-15% tych chorób ma terapię. I te terapie są niezmiernie kosztowne w większości przypadków, ale jest to cała ogromna rzesza pacjentów, którym możemy w określony sposób pomóc, ale my nie mamy dla nich leczenia przyczynowego. To jest bardzo trudne dla osób, które prowadzą takich pacjentów.
No właśnie, mówi Pani o dostępie do lekarzy, specjalistów, choroby rzadkie do tej pory, no można powiedzieć, chyba wyraźnie były w pewien sposób marginalizowane, chociaż dotyczą bardzo wielu osób. Dostęp do specjalistów różnych dziedzin, którzy są ważni w całym procesie poprawiania stanu zdrowia, tak jak Pani wspomniała, przede wszystkim dzieci, jest szalenie ważny, kluczowy. Czy te pieniądze, które mają być przeznaczone i ten program coś poprawią?
Proszę Państwa, no my na to oczywiście liczymy tak jak na zbawienie, dlatego że my od wielu lat mamy tych, ja jestem przedstawicielem Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i my w zasadzie na wszystkich naszych oddziałach mamy tych pacjentów. To są zawsze pacjenci tak zwani interdyscyplinarni. To znaczy to nie jest pacjent tak jak cukrzyca, który choruje tylko na cukrzycę, prawda? Tylko to jest pacjent, u którego towarzyszy jego chorobie bardzo wiele zaburzeń. W związku z tym trudno jest go bardzo w systemie obowiązującym liczyć, dlatego że to nie jest jedno badanie, tylko cały szereg konsultacji. Nasz szpital zdecydował się w którymś momencie na utworzenie tego Centrum Chorób Rzadkich i zezwolił nam na taką multidyscyplinarną opiekę, jakby wyprzedzając to, co teraz jest w Narodowym Planie. Czyli Narodowy Plan zakłada powstanie ośrodków eksperckich, w których pacjenci z konkretnymi rzadkimi chorobami czy grupami chorób, bo to trzeba mówić o grupach, znajdą wszechstronną opiekę, będą zdiagnozowani już nie odnośnie choroby, bo zwykle ta diagnoza jest postawiona, ale odnośnie sposobu dalszego postępowania. I to, co jest najważniejsze, ośrodki eksperckie będą nawiązywały kontakt z lekarzami pierwszego kontaktu, z rodzicami, z rodzinami, z całym jakby zapleczem edukacyjnym, który także opiekuje się danym dzieckiem. W związku z tym pragnieniem Narodowego Planu Chorób Rzadkich, który teraz dyskutowany, jest to, żeby opracować taki system, że ten pacjent będzie wszechstronnie po prostu nie tylko zdiagnozowany, ale także poprowadzony przez system, bardzo trudny system naszej służby zdrowia, który no, nie może wydzielić tej grupy pacjentów zupełnie, natomiast oni się muszą w jakiś sposób znaleźć w tym systemie.
Pani profesor, mówi Pani o tym, że tym pierwszym obszarem jest stworzenie ośrodków eksperckich, drugim jest diagnostyka, ale to, co jest chyba najważniejsze i na co...
Bardzo... Tak, i to jest niezwykle niedofinansowana dziedzina, dlatego że my w tej chwili dysponujemy znakomitymi technikami genetycznymi, które pozwalają nam postawić diagnozę, badając gen po genie. Także de facto, a oczywiście my to posiadamy te badania, natomiast one są bardzo drogie, dlatego że koszt takiego jednorazowego badania to jest około 5 000 zł, natomiast my sobie zdajemy sprawę, że to badanie wykonuje się raz w życiu i bardzo często dzięki temu, że się je wykona, pacjent unika tych kosztownych wielodyscyplinarnych, wielogodzinnych czy wielodniowych hospitalizacji w celu poszukiwania przyczyny. I mamy nadzieję, że w tym systemie znajdą się pieniądze na to, żeby można było to badanie, myślę w NGS albo WES, że będzie można i trzecie badanie mikromacierzowe, że te badania będą sfinansowane wreszcie. Oczywiście staramy się, żeby tymi dysponentami tego badania były ośrodki eksperckie oraz poradnie genetyczne, bo te ośrodki znają się na tym po prostu najlepiej i mamy nadzieję, że to w sposób zasadniczy poprawi diagnozowanie pacjentów w Polsce. To jest coś, co nie kosztuje bardzo dużo, biorąc nawet pod globalny jakby koszt. Natomiast w sposób zasadniczy poprawi nam diagnozowanie i zakończy to, co my określamy już drugie, to jest to powtarzające ważne, tą tak zwaną odyseję diagnostyczną pacjenta.
No właśnie, diagnostyka jest szalenie ważna, ale potem jest ten najważniejszy etap leczenia i tutaj też to jest bardzo ważne.
Tak, tak jak już powiedziałam, istnieje cały blok trzeci jakby dotyczący terapii, także terapii innowacyjnych, niekonwencjonalnych. To jest w gestii w tej chwili w Agencji Badań Medycznych jakby dysponowanie tym, które terapie muszą być bardzo szybko, prawda, bo czasami jest tak, że nie możemy czekać. Musimy terapie innowacyjne wprowadzać szybko, to państwo znacie z pracy, to dotyczy także chorób nowotworowych, to natychmiastowe jakby konieczność wprowadzenia nowego, nowinki w danej chorobie. My właściwie od wielu lat te terapie, które stosujemy u naszych dzieci, zaczynały się jako terapie innowacyjne, a w tej chwili już przechodzą jako terapie niemalże rutynowe. No oczywiście jest przed nami ogromny dział, to znaczy terapie genowe, które jeszcze na razie, no powiedziałabym, są w pierwszej swojej fazie, ale za moment przypuszczalnie to będzie taka przyszłość leczenia chorób rzadkich. Jeszcze, jeżeli można dodać, to kolejnym takim punktem i kolejnym etapem Narodowego Planu jest stworzenie bardzo takiego bezpiecznego systemu, to znaczy paszportu pacjenta. Czyli pacjent z rzadką chorobą będzie dysponował wszystkimi danymi na temat siebie, na temat swojej choroby, ale także będzie dysponował danymi, co w tej chorobie jest najistotniejsze i czego lekarz, który powiedzmy znajdzie się z tym pacjentem na izbie przyjęć w dowolnym szpitalu w Polsce, będzie mógł podłączyć to do komputera i będzie miał wszystkie informacje odnośnie pacjenta. My niezwykle liczymy na ten system, bo on nam bardzo pomoże w prowadzeniu. I oczywiście jednym z punktów jest także stworzenie platformy edukacyjnej dla pacjentów i wreszcie coś, co jest dla nas jako genetyków niezwykle istotne i dla ośrodków eksperckich, to znaczy policzenie naszych pacjentów, czyli stworzenie dobrze działającego, wiarygodnego systemu rejestru chorób rzadkich.
No właśnie, wspomniała Pani chyba o tym też bardzo ważnym i trochę zapomnianym temacie, który wpisuje się w plan, jest edukacja, wiedza, świadomość społeczna dotycząca chorób rzadkich jest szalenie istotna.
Tak, dlatego że w większości przypadków jest to tak, że dla pediatry, który się zajmuje dzieckiem gdziekolwiek, zwykle to jest jedyny pacjent, którego prowadzi. W związku z tym dla nas ta wiedza, którą musimy mu przekazać, bo przecież ten pacjent do niego trafi z podstawowymi chorobami, prawda, z infekcją, będzie przez niego szczepiony i tak dalej, jest czymś po prostu na miarę tego, że my musimy mieć ten kontakt. Tak? A druga grupa odbiorców tej edukacji pacjenta to są szkoły, to są przedszkola, to są fizjoterapeuci, tak? To są ośrodki, które się zajmują edukacją dziecka, jego codziennym życiem. To jest cała działalność socjalna i te osoby muszą być poinformowane, z jakimi trudnościami czy z jakim problemem mogą się znaleźć, jeżeli taki pacjent jest. Wiele placówek boi się naszych pacjentów, tak? Bo to jest choroba rzadka. Jeżeli my w sposób jasny jesteśmy w stanie wytłumaczyć, na czym polega choroba, tak? Że zagrożenie jest w takim, na takim momencie, a generalnie poza tym ten pacjent funkcjonuje w określonej rzeczywistości, to być może my możemy tym pacjentom zapewnić lepszy los.
Do tego tematu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich będziemy wracać. To jest szalenie ważne i okazuje się, że nie dotyczy tylko kilku osób, ale kilku milionów Polaków. Bardzo Pani Profesor za tę rozmowę dziękuję.
Bardzo proszę. Bardzo dziękuję.